Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Miło cię słyszeć.
Też mi miło, ale zobaczymy, jak to się dzisiaj po tej audycji zaplecie. No bo tak, filmy, które zahaczają o współczesną technikę, technologię właściwie, ale tak nie do końca, bo część filmów troszeczkę nas cofa w latach. Ale w każdym razie połączenie grozy i technologii, czy dobrze rozpoznaję to jako temat możemy potraktować?
Tak, dzisiaj będzie wstęp taki troszeczkę do w ogóle filmów, które są skoncentrowane, których scenariusz jest osunuty na historiach, powiedzmy, które się wykluwają z kolei w oparciu o to, co się dzieje w internecie. To jest wszystko bardzo skomplikowane, ale są pewne zjawiska w internecie, które się da przełożyć na filmy, no głównie na thrillery i horrory. Natomiast dzisiaj punktem wyjścia będzie taka inna sfera, w której przez lata toczyło się życie rozrywkowe, umysłowe i tak dalej, czyli telewizja. Zatem, podsumowując, dzisiaj zajmiemy się kilkoma filmami z telewizją i internetem w tle. Wybór jest bardzo szeroki, szczególnie jeżeli idzie, jak powiedziałem, o te filmy związane z siecią www, z portalami społecznościowymi. No telewizja, jak wiadomo, takich emocji już dzisiaj nie wywołuje, ponieważ ona tak się ześlizguje po równi pochyłej. No mnie się wydaje, że telewizja najlepsze lata ma już dawno za sobą, a obecne pokolenie X, Y czy Z może jej w ogóle nie potrzebować, przynajmniej w znanej nam obecnie formie. No ale ja tutaj tak te referę o tej telewizji, no ale więcej filmów się poświęca ostatnio internetowi, co jest absolutnie zrozumiałe. Pewne nowe zjawiska, jak nowe na linii czasu cywilizacji, jak hejt, jak streamy, jak patostreamy, wycieki danych, życie w sieci, influencerstwo, live'y, są dobrym polem do konstruowania rozmaitych, często nowatorskich scenariuszy. W historii horroru, Marku, co już powiedziałeś, bywało tak, że nowe technologie stawały się albo przestrzenią, albo tematem opowieści z dreszczykiem. I tutaj nieco taki przykład z myszką, może dla niektórych bardzo radykalny, opowiadania kolejowe nestora polskiego horroru, pana Grabińskiego.
Zgadza się, część z nich była sfilmowana i nie tylko te kolejowe, a pożarowisko chociażby, to też zdaje się Grabińskiego. Także rzeczywiście, zresztą cała literacka część związana z tak zwanym weird fiction, ona też ma potężnych przedstawicieli, zarówno pod względem klasy pióra, jak i ilości pisanych utworów, którzy też dotykają fabryk, jakichś takich obszarów postindustrialnych. To też jest obszar i sceneria grozy. Przypuszczam, że w filmie też by się to dało odnaleźć. Ale my dzisiaj aż tak daleko nie będziemy się zapuszczać. No bo od czego zaczniemy? Tak myślę, może chronologicznie. Przed epoką internetu, stron www, streamów i tak dalej, były kasety. Kasety VHS, wideo to było coś, o czym marzył w 80-tych latach Polak. No to była oznaka luksusu.
Tak, w Polsce może ten świat VHS nie rozwinął się tak bardzo jak na Zachodzie, jak w Stanach Zjednoczonych. To znaczy oczywiście wypożyczalnie były wszędzie, w każdym mniejszym, większym mieście. Natomiast na Zachodzie i w Stanach mogliśmy odnaleźć produkcje inne niż filmy. Inne niż filmy, inne niż jakieś tam instruktaże, powiedzmy, gotowania czy ćwiczenia. Jedną z takich, no nie chcę powiedzieć aberracji, ale z takich rzeczy dziwnych z dzisiejszego punktu widzenia był video dating, czyli oferty matrymonialne na kasetach VHS. No polegało to na tym, że ktoś sobie po prostu siadał, nagrywał takie demo, mówił o sobie i to potem miało taki swój wewnętrzny system obiegu i ktoś potem inny samotny brał tą kasetę, oglądał twoje demo i ewentualnie się wymieniał kontaktami. Gdzieś tam w odmętach YouTube'a możecie znaleźć przykłady takich dem. Natomiast jedno z nich nagrywa sobie David, dojrzały mężczyzna, który się opiekuje chorą matką. Jest to bohater filmu VHS Andy albo VHS Andy albo Rent a Pal. I co więcej, no, to jest najlepszy film w naszym zestawieniu moim zdaniem dzisiaj. O czym on opowiada? No, wspomniany David, poszukując partnerki i zrozumienia, a przede wszystkim kogoś, z kim mógłby pogadać, bo nie ma za bardzo z kim, bo nie może wychodzić z domu, no, napotyka kolejny kuriozum ze świata VHS, jakim jest kolega na kasecie.
O, sekunda, ale jeszcze trzeba powiedzieć, że go, no bo to inaczej film nie zadziała, no najpierw go spotyka zawód, no bo jego kolega, to co nagrał, no jakoś nie cieszyło się powodzeniem, no i on taki zrezygnowany jest i wtedy trafia na tę kasetę w koszu, o ile dobrze pamiętam, w jakimś takim,
To była. Nie będziemy o tym filmie za dużo opowiadać, nie chcę wam zdradzać za dużo, powiedziałem, że on mi się najbardziej podoba z tego dzisiejszego zestawienia i pod względem artystycznym, i pod względem jego realizacji. W każdym bądź razie tak, on trafia na tego kolegę na kasecie. Nie jest to żadne paranormalne nagranie, to jest po prostu dystrybuowany przez VHS program skierowany, tak przynajmniej to zrozumiałem, do ludzi samotnych, pozwalający im się otworzyć, pokonać też jakieś tam blokady w interakcjach z ludźmi. A mówiąc najprościej, taki VHS Andy to facet, który siedzi w telewizorze i może z nim nauczyć się rozmawiać z drugim człowiekiem. Oczywiście nie ma możliwości, żeby reagował w czasie rzeczywistym. No ale Andy symuluje coś w rodzaju krótkich pogawędek, czasem tam coś powie o sobie. No i ten David, typowy piwniczak, który ma w piwnicy swojego domu telewizor z magnetowidem. Po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że Andy to jest ktoś więcej niż tylko aktor z kasety VHS.
Ale ja mam wrażenie, że my też wspólnie z bohaterem zaczynamy dochodzić do wniosku, że Andy nabiera jakichś takich cech, no może nie do końca kasetowych, znaczy, że on już w pewnym momencie, ja też tego nie potrafię rozstrzygnąć, ale jakby coś się dzieje, jakby on nabierał pewnych cech takich już nie kasetowych, no że tak to sobie zostanę przy tym określeniu.
Tak, jego, że tak powiem, istnienie wykracza, staje się medium, które byśmy zaliczyli dzisiaj może bardziej no, do streamów. Jest to taka komunikacja dwustronna w pewnym momencie. Życie Davida oczywiście nie koncentruje się wyłącznie wokół Andy'ego, bo wreszcie udaje mu się poznać kobietę. Natomiast ten Andy jakoś tak nie za bardzo sobie z tym radzi. Film jest na tyle ciekawy i na tyle dobrze zrealizowany, że go szczerze polecam, jest go trudno znaleźć niestety. Oddaje nam klimat początku lat 90. doskonale. Pokazuje też, jakie dziwaczne produkty się pojawiały na kasetach. I pokazuje nam również, że niektóre dzisiejsze trendy, chociażby popularne w telewizji czy w sieci, za tam w sumie 20 kilka lat mogą być odbierane jako zupełne kurioza przez kolejne pokolenia. No chociaż kto wie. W każdym bądź razie VHS Andy lub Rent a Pal, bo szukajcie po tych dwóch tytułach, polecam, naprawdę interesujący scenariusz. No Marku, jeżeli jesteśmy przy VHS-ie, VHS, wiadomo, nie działa bez telewizora. To zdarza się też tak, że no ludzie poszukują mocniejszych wrażeń. Nie chodzi tutaj, no powiedzmy, o jakiś tam ślizgacz, jak to się mówiło u mnie w liceum, ale no takie filmy, które w Wielkiej Brytanii były znane pod takim terminem video nasty. czyli filmy nieprzyzwoite. I one były dystrybuowane na wyspach przez wypożyczalnie kaset w latach 70., 80. i zawierały bardzo mocne sceny. Zarówno jeżeli chodzi o przemoc, tam powiedzmy seks, no i inne wątki uznawane za, powiedzmy, społecznie szkodliwe. I z tego, co sobie możemy przeczytać w sieci, to z racji luki prawnej, pomimo tego, że istniała taka instytucja nadzoru nad filmami w Wielkiej Brytanii, to one uniknęły tej instytucji i po prostu krążyły sobie gdzieś tam w drugim obiegu, czasami były to ogólnie dostępne. No, z czasem się to oczywiście wszystko skończyło, bo zostało to prawnie uregulowane. Natomiast kolejny film jest w tym świecie właśnie osadzony. Nazywa się Cenzorka i opowiada, opowiada historię właśnie brytyjskiej, chcąc, nie chcąc, właśnie cenzorki, no bo jak inaczej ten zawód, który ona uprawia, nazwać. Enid, bo tak się ona nazywa, pada niestety ofiarą własnej skrupulatności, bo chociaż walczy z kinematograficzną patologią, zostaje oskarżona przez opinię publiczną o brak czujności, bo okazuje się, że pewien film, który nie został zastopowany przez instytucję, w której ona zasiada, no mógł stać się inspiracją dla morderstwa. No ale tak naprawdę nie to jest głównym problemem bohaterki, bo nagle się okazuje, że wśród tych drugoobiegowych horrorów jest coś, co związane jest z jej bardzo, bardzo głęboko skrywaną tajemnicą z dzieciństwa.
Tak, ale zanim o tej tajemnicy, to ja chciałbym powiedzieć, że oglądałem ten film z coraz bardziej rozszerzonymi oczami. Im więcej czasu upływało od początku, tym te oczy miałem bardziej szeroko otwarte. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć, aż sprawdzałem, jak to... Mnie się przez chwilę zaczęło wydawać, że oglądamy jakąś alternatywną brytyjską rzeczywistość. Jakiś taki 1984, może nie aż tak daleko, ale jakąś taką nieco totalitarną rzeczywistość, w której filmy podlegają cenzurze. Te filmy zresztą tam lecą w kawałkach, widzimy fragmenty, straszne są, po prostu coś strasznego, takim pod względem estetycznym, żadnym innym. Mnie tam, powiedzmy, to, że się seksują albo sobie coś obcinają, jakoś niespecjalnie przeszkadza, nawet w tych krótkich wydaniach, ale po prostu no, marne to, co oni oglądają i co poddają cenzurze. Natomiast skończę to, co zacząłem. Ja nie mogłem uwierzyć, że taka instytucja cenzorska z takimi obwarowaniami, z takim oglądaniem, kolaudowaniem właściwie, no byśmy się oburzali, że w latach 70., 80. było coś takiego jak kolaudacja filmu i to właściwie było takie, że być albo nie być dla filmu. Jak nie przyszedł kolaudacji, no to niestety trafiał na półkę albo czasami szedł na przemiał. No to tu mamy do czynienia z czymś podobnym. Oni oglądają, ona, ta główna bohaterka, plus jeszcze na przykład koleżanka albo kolega, oglądają film i mówią, a tu troszeczkę tego trzeba wyciąć, bo tam widać trochę za dużo, albo trochę tam to niepotrzebnie. I właściwie tną te filmy. Marne, bo marne, ale tną. Ja po prostu nie mogłem tego pogodzić. Myśmy tu w 80-tych latach wyobrażali sobie, że ten Zachód to oaza wolności. W ogóle tam wszystko wolno... i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tu mamy taki dosyć ponury obraz cięcia, no przyznaję, jakiejś takiej jednak patologii filmowej, ale jednak cięcia, cenzurowania. Tam jest taka scena, w której przecież bohaterka trafia do wypożyczalni i usiłuje nabyć pewien film, nazwijmy go legendarny, a w każdym razie taki, o którym mówi się dużo, no powiedzmy spod lady. Próbuje tak jakoś zahachmęcić, tak dogadać się z tym, który prowadzi tę wypożyczalnię, żeby jej ten film jakoś tam pod ladą no, dał, wypożyczył, jakkolwiek. W każdym bądź razie to mi się wydawało w tym filmie nieprawdopodobne. No nieprawdopodobne, nie mogłem uwierzyć i tak jak Państwu powiedziałem, przez chwilę miałem wrażenie, że to jakaś alternatywna rzeczywistość. Okazuje się, że nie, że to tak, no nie wiem, czy to jest z fotograficzną dokładnością odwzorowane, Niemniej taki problem, taka instytucja, no gdzieś tam to sobie funkcjonowało, ale tak jak Piotr powiedział, my tu w pewnym momencie, no to nie tyle zwrot, co dowiadujemy się, że te filmy są połączone, powiązane, jeden z tych filmów jest powiązany z traumatycznym przeżyciem z dzieciństwa, właśnie nie wiem, no powiedzieć, no tak, no gdzieś tam, kiedyś dawno, dawno temu, się była zapodziała i siostra głównej bohaterki.
Tak, i tu mam największy problem, dlatego że jeżeli czytamy sobie w internecie opisy cenzorki, to znacznie się to lepiej czyta, niż się to rozumie w tym filmie. Bo przynajmniej te kilka zdań, które otrzymujemy, mają jakiś sens. I pomimo, że on jest świetnie zrealizowany i od strony technicznej i artystycznej, no to reszta to jest takie lunatyczne krążenie po świecie swoich iluzji i faktów i z czasem to mierzi, bo tak naprawdę nie za bardzo nas ciekawi, co się wydarzy, bo mam takie wrażenie, że tam od początku wszystko jest jasne. Czyli ta opowieść o związku horroru na kasecie z zaginięciem dziecka jakoś się rozpływa. To, co miało być najważniejsze, tak naprawdę gdzieś ginie, według mnie. I ten film nie budzi w ogóle żadnych emocji. Jest tak surowy, jak ta pani cenzorka. Oczywiście są odmienne zdania, niektórzy uznawali, że to najlepszy horror, nie pamiętam z którego roku, 2021 chyba, albo jeden z najlepszych horrorów z tego roku. U mnie on nie wzbudził żadnych, no nie wiem, mieliśmy jakieś tło historyczne, potem mieliśmy historię, która była zupełnie osobista i ona została opowiedziana na tle, powiedzmy, jakiejś aberracji społecznej, jakiegoś ruchu kulturowego. I ona nie miała zupełnie żadnego dźwięku, bo te osobiste przeżycia bohaterki były jakieś mdłe na tle tych wszystkich wygibasów, tamtej lejącej się krwi, która miała zostać powstrzymana przez odpowiednie instytucje państwowe, aby ludzie, w tym przypadku Brytyjczycy, nie naśladowali tego w swoich domach i na ulicach.
Ale jeden element wydał mi się w tym filmie bardzo współczesny. Zaraz o nim powiem, natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, no tak, ten film opowiada o horrorach, ale sam horrorem czy też filmem grozy nie jest. My tam sobie oglądamy fragmenty, które ona cenzuruje, jakieś takie urywki, no i tam to też właściwie nie jest tak typowa groza, tylko bardziej takie bebechy na wierzchu, no to jak ja to nazywam. Natomiast to, na co zwróciłem uwagę, to mechanizm hejtu. Okazuje się, że to nie jest zjawisko charakterystyczne dla naszych czasów, bo w momencie, kiedy okazuje się, że film cenzurowany wcześniej przez główną bohaterkę mógł stać się inspiracją dla dokonania prawdziwego przestępstwa, to na cenzorkę wylewa się kubły pomyj. I to różni ludzie, obcy dzwonią, wypowiadają jej jak najgorsze życzenia, co się powinno z nią stać. I ona właściwie nie ma możliwości bronienia się, że właściwie zrobiła wszystko zgodnie ze sztuką. Ja nie wiem, czy istnieje sztuka cenzorska. No, przypuszczam, że w jakichś środowiskach tak można by to było określać. W każdym razie, że zrobiła wszystko zgodnie tak, jak powinna zrobić. Nie, to w ogóle jest nieważne. Po prostu ludzie chcą wyładować na kimś swoją złość, swoje przerażenie, przypuszczam również, związane z tym, że miały miejsce jakieś wydarzenia niepozytywne, tak to określmy, i ona staje się obiektem takiej zmasowanej nagonki, takich seansów nienawiści troszeczkę. To mi się wydało bardzo współczesne, chociaż tak jak powtarzamy z Piotrem, film dzieje się bardzo, bardzo dawno temu, z naszej przynajmniej perspektywy, a jednak zachowania ludzkie są jakby takie same.
Tak, tym bardziej, że przypomnijmy sobie, że funkcjonowała coś takiego jak książka telefoniczna i w niektórych prócz danych adresowych, znaczy prócz numerów telefonu były podane dane adresowe. Czyli jeżeli hejter sobie działał w tamtych czasach, miał do ciebie numer telefonu, to mógł cię jeszcze znaleźć. Dzisiaj już bardziej dbamy o prywatność. Wariaci zawsze byli i zawsze będą, ale rzeczywiście to chyba najbardziej w tym filmie poruszało. W jaki sposób ją dotknął ten hejt, prawda? Było to z wielu powodów interesujące, natomiast sama jej historia i sama ta tajemnica już jakoś tak się przemykała bokiem na tle wszystkich innych wydarzeń w tym filmie, bo tam jeszcze było tak, myślę, że możemy tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że ona rozpoznała w pewnej aktorce swoją zaginioną siostrę i próbując do niej dotrzeć, pogłębiała tylko swoje traumy z przeszłości. Niektórzy recenzujący i komentujący twierdzą, że ten film właśnie o traumach jest, że to nie jest żaden thriller psychologiczny czy też horror psychologiczny, tylko właśnie film traumatyczny. Ja się dziś, nie wiem, umiejscowiłem się po środku. Na mnie niestety cenzorka nie zrobiła zbyt dużego wrażenia. To mogło być fajne, ale stało się takie nudne. Tym bardziej, że jak powiedziałeś, no my, bo to jest produkcja brytyjska oczywiście i my otrzymujemy jakiś wycinek z tej historii kultury Wielkiej Brytanii, ale taki niekoniecznie powszechnie znany. I ja też byłem początkowo zaskoczony tym, że taka instytucja cenzurująca lub też powiedzmy przeglądająca te filmy istniała, no chociaż to się odbywało w odniesieniu do zupełnie innych problemów, że tak powiem, niż w PRL-u, ale jednak coś takiego było. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli lubicie tego typu produkcje, to polecamy.
Tak, kasety VHS, no cóż, westchnąłem sobie, bo powiedzieliśmy w tej chwili o dwóch filmach, w których kasety odgrywały jakąś rolę, to sobie westchnąłem, bo jednak gdzieś tak zawsze pamięć, jeśli mowa o kasetach VHS, to zawsze pamięć odwołuje się do ringów, czy to tych japońskich, czy to tego amerykańskiego. Zawsze tam ta kaseta też miała swoje znaczenie. I obawiam się, że te jednak, ja wiem, to są takie wspomnienia starca w tej chwili, ale do ringu to chyba te filmy no, nie mają startu. Ja wiem, ta japońska wersja może Europejczyka zabić, chociaż są miłośnicy tego rodzaju kina. Ja specjalnie nie fascynowałem się ani japońskimi wersjami, ani tą amerykańską. Niemniej odnotowałem w pamięci, że Ring robił olbrzymie kasowe wyniki i jednak cieszył się popularnością.
No tak, na pewno starsi słuchacze w ogóle pamiętają taki bardzo bogaty, kolorowy wątek w naszej historii, naszych mediów, historii polskiej rozrywki, jaką były kasety VHS, i one oczywiście się dzieliły na ten rynek wypożyczalniowy, gdzie dostawałeś kasety, dostałeś pudełko, ładny obrazek i tak dalej, no i oczywiście tą całą wolną Amerykankę, kiedy ktoś sobie przegrywał, nagrywał, i to wszystko tak krążyło. Ja pamiętam na przykład takie, nie wiem jak to nazwać, takie broszury, w których ukazywały się informacje o najnowszych filmach na VHS. Pamiętam, że jednym z horrorów, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, jako na dziecku, był oglądany właśnie na VHS Predator. To było coś. W ogóle inna była celebracja tego filmu, bo musiałeś się trochę natrudzić, musiałeś nie dość, że wybrać świadomie, kierując się opiniami albo przynajmniej, nie wiem, że tak powiem, okiem swoim wypożyczalni, to musiałeś tam iść, musiałeś to przynieść, obejrzeć, odnieść i tak dalej. Dzisiaj siadasz przed Netflixem, klikasz, czekasz te kilka minut, a nie podoba mi się, następny. Był jakiś urok w tym wszystkim. Ja czytałem chyba niedawno, że w Polsce działała ostatnio wypożyczalnia, działała, bo chyba już jej nie ma, VHS-ów, kaset, i pan, który ją prowadził, wyprzedawał chyba swoje zbiory kilka miesięcy temu. Także gdzieś tam, nie pamiętam w jakim to mieście było, gdzieś tam na prowincji była sobie jeszcze samotna wypożyczalnia, gdzie te VHS-owe niedobitki zmierzały jak do Mekki po kasety. Interesujące, dlatego że prędzej czy później te wszystkie zjawiska kulturowe, te wszystkie nowinki, które znamy dzisiaj, też odejdą do lamusa i za 20 lat ktoś się będzie śmiał z Netflixa, bo wymyślone zostanie na przykład coś innego. Nam się wydaje dzisiaj, że YouTube to jest taki szczyt możliwości medialnych, bo każdy może mieć swoją telewizję, każdy może wybrać, co ogląda, a w dodatku każdy może sobie nagrać sam, co chce. I to już jest totalna demokracja medialna. Ale może za tych kilka lat powstanie coś jeszcze lepszego, jeszcze bardziej kontrowersyjnego, no bo tak jak powiedziałem Marku na początku, telewizja to już się trochę się chyba skończyła, dlatego że do nas dopiero po jakimś czasie docierają takie japońskie formaty, że no pokazane już w zasadzie w telewizji wszystko i dla pewnego pokolenia ona nie jest już w żaden sposób atrakcyjna, bo jest takie pokolenie, właściwie takie pokolenia, które widziały już wszystko w internecie, które mogą mieć każdą produkcję na wyciągnięcie ręki. Zatem telewizja no, musi coś wymyśleć, żeby przeżyć tak naprawdę.
No tak, ale telewizja ma poza tym tę podstawową wadę z punktu widzenia współczesnego odbiorcy, że ona jest godzinowa i musisz zdążyć na określoną godzinę, żeby coś obejrzeć. No, w latach 70. to było tak, że jak jakiś serial zaczynał się o 20, to trzeba było być na 20. Jak się było na 20:15, to niestety już część serialu uciekła. Dzisiaj część programów telewizyjnych ma możliwość tego, że mimo, że przyszliśmy 15 minut później, to oglądamy od początku i tak dalej, i tak dalej. No to wymyśliła, no, to jest to, co jest nowe dla telewizji, ale generalnie telewizja jest mało atrakcyjna, bo tak jak powiedziałeś, narzuca pewien program, pewną ramówkę, pewne godziny. I to wcale nie jest atrakcyjne wobec ofert takiego Netflixa, który w dowolnym momencie możesz sobie puścić odpowiednią liczbę odcinków serialu, który gdzieś tam sobie wisi w tej przestrzeni i obejrzeć to cięgiem. W dodatku nowe zjawiska się pojawiają, bo jak kiedyś, mówiłeś o tym wypożyczaniu filmów, jak kiedyś człowiek podreptał sobie do wypożyczalni, wypożyczył 6 filmów, na przykład, bo miał długi weekend i nie miał co robić, 6 filmów wypożyczył. I obejrzał pierwszy, drugi, było całkiem nieźle, ale wrzucił trzeci i to jakaś straszna nuda. No ale człowiek miał tę świadomość, że jak już wypożyczył i zapłacił, to cholera, obejrzę, choćbym miał tam paść przy tym. I czasami człowiek te filmy oglądał, chociaż nie miał specjalnej ochoty. Czasami wychodziło to na dobre, a czasami niekoniecznie, różnie bywało. Czasami człowiek przymusowo łyknął porcję czegoś, na co może nie miał ochoty, a co było na przykład wartościowe. Bywało też niestety odwrotnie. W każdym bądź razie, a dzisiaj, tak jak powiedziałeś, no, nie podoba mi się, to pyk, wyłączam, włączam coś innego. Zupełnie inny sposób odbioru treści, chociażby treści filmowych, zupełnie inny sposób działania. Szybciej człowiek podejmuje te decyzje o wykasowaniu albo nieobejrzeniu. To ma oczywiście swoje plusy, ale chyba też ma trochę minusów. Nie chcę wyjść na starego zgreda, ale jednak gdzieś tam ten zgred ze mnie wychodzi sam. No to cóż mam więcej powiedzieć?
Ja na przykład, kiedy rozmawiam z różnymi osobami, to i schodzi temat na telewizję, tam na filmy i tak dalej, wiele osób ma taką nostalgię w kierunku jakości dawnej telewizji sprzed na przykład 15-20 lat i tak dalej. To nie chodzi mi tylko o TVP, ale na przykład o kanały Discovery, o dokumenty, jakie się tam wtedy pojawiały i to były dokumenty niosące jakąś wiedzę. Natomiast to, co tam jest teraz, to już jest, to woła o pomstę do nieba. Tak, w ogóle zmienia się percepcja widzów. Nie wiem, jak telewizja to zniesie, dlatego że dzisiejszy widz chce przede wszystkim mieć rzeczy szybko, łatwo i w przystępnej wizualnie formie. Telewizja jednak czegoś takiego nie oferuje. Staje się powoli tak naprawdę medium dla emerytów. Jestem bardzo ciekaw już tak z takiej nawet historycznej i trochę futurologicznej perspektywy, jak właściciele kanałów, koncernów z tego wybrną za jakiś czas, bo się okaże, że telewizja, jak mówię, stanie się medium emeryckim, a emeryci tak za bardzo kasiaści nie są i te wpływy będą się ograniczać. Może się nawet okazać, że youtuberzy prześcigną w zarobkach jakiegoś tam, nie wiem, Piotra Kraśkę czy inne Pokemony. Także może być bardzo różnie. Jest to wszystko bardzo interesujące. Mimo wszystko nasze czasy są pod wieloma względami takie przełomowe. Także jeżeli chodzi o te kwestie medialne, bo wszyscy wieszczą śmierć prasy drukowanej, natomiast nikt nie zauważa, że szybciej po tej równi stacza się telewizja.
Ale jeszcze coś chcę powiedzieć, bo z drugiej strony syndrom miecza i tarczy, bo co prawda telewizja, wydaje się, że umiera, ale nagle pojawiają się jakieś zakusy regulacyjne odnośnie chociażby YouTube'a, jakieś próby rejestrowania. To na razie dotyczy polityki i tych spraw, które związane są z polityką, z wpływem na wybory. Unia Europejska już kombinuje przy tym, żeby to w jakiś sposób uporządkować, to się tak ładnie nazywa, uporządkować, de facto ograniczyć i tak dalej, i tak dalej. Zatem jest, jak w każdym przypadku, ruch w drugą stronę, czyli próba reanimacji, bo to chyba trudno inaczej nazwać, bo to nie jest ożywienia, raczej reanimacji telewizji, na razie formatów polityczno-informacyjnych. Kto wie, czy nie zaczną się podobne ruchy w przypadku takich kanałów, nazwijmy to ogólnorozrywkowych, czy ja nie wiem, jak nawet to nazwać.
Tak, pogadaliśmy sobie o tym, jak telewizja się może rozwijać, jak będzie umierać, to przejdźmy do filmów, w których główną rolę gra internet. Nie wiem, od czego zaczniemy, dlatego że tak naprawdę obrazy, które wybraliśmy, one są, jeden jest nowy, drugi jest troszeczkę starszy, pokazują nam różne oblicza działania sieci i są to oblicza zupełnie inne. Jest taki film Cam. Możecie go znaleźć na Netflixie. To jest amerykański thriller psychologiczny lub też horror psychologiczny. Najstarszy w naszym zestawieniu, 2018 rok, opowiada historię Alice Ackerman, która jako Lola pracuje jako tak zwana modelka na kamerce. To znaczy, mówiąc najprościej, niby z owijania bawełny, rozbiera się za donaty, czyli wpłaty od widzów na transmisjach na żywo. Ale to nie chodzą w grę takie, Marku, banalne striptizy, tylko powiedzmy live'y tematyczne, bo to nie jest tak jak w takim słynnym polskim patostreamie, że ktoś jej wyśle donate'a gocha za 3 złote i ona będzie uradowana. Nie, tam wchodzi w grę taki mały, powiedzmy, erotyczny teatr.
No tak, i w dodatku mamy do czynienia z pełną profeską, to znaczy to jest wszystko przygotowane, teatr, jak powiedziałeś, ale mamy też do czynienia z pewną czapką finansową, bo te kamerki, one podlegają pod pewną instytucję, która, jak dowiadujemy się z filmu, bodajże 50% kasuje od tych zarobków, które na kamerkach owe panie wykonują, robiąc tam różne rzeczy, co w zależności od tej osoby, która przed kamerką występuje. Jedne to robią mniej ambitnie, drugie bardziej ambitnie. Tu w przypadku bohaterki filmu mamy do czynienia z jakąś taką ambitniejszą produkcją, o tym pewno za chwilę. Niemniej jednak to jest wszystko zinstytucjonalizowane. Te kamerki pracują w ramach pewnej sieci, pewnej instytucji, która tam nie dość, że ten sygnał rozprowadza, to tam jeszcze pewne rzeczy umożliwia, docieralność i tak dalej. No i te panie, które się rozbierają za donaty, one jednocześnie rywalizują ze sobą, no bo Lola, która jest główną bohaterką, jak ją poznajemy, to ona jest na 50. którymś miejscu w rankingu tychże kamerek erotycznych. No i bardzo, bardzo chce awansować do pierwszej 50. No i cóż, i okazuje się, że w czasie jednego z seansów, możemy nawet ten seans opisać, gdzie ona, pani się gustownie tak rozbiera, ale jednocześnie robi pewną rzecz, nie, tego nie powiem, co robi, ale robi rzecz zaskakującą, która tam oglądających wprawia w ekstazę, taką właśnie w poruszenie ogromne i przeskakuje nasza Lola właśnie do tej pierwszej pięćdziesiątki. No i to jest wydarzenie, proszę Państwa, w jej życiu, w życiu tam najbliższych, w sensie kolegów, koleżanek, no jakieś takie znaczące. Tak mniej więcej się ten film rozkręca.
Tak, Lola. No nie wiem, ja w ogóle mam problem z tym filmem, dlatego że no, powiedzmy tak, on powstał na podstawie rzeczywistych przeżyć w pewnym stopniu. Jego scenarzystka pracowała kiedyś jako taka, powiedzmy, performerka internetowa. Ten portal, na którym pracuje Lola, grupuje takie modelki i przez system, powiedzmy, wewnętrznych żetonów, tak jak to ma miejsce na wielu rzeczywistych portalach, pozwala na ich nagradzanie, no i tam siedzą różne osoby, no nie tylko, że tak powiem brzydko, obleśne dziady, ale też całkiem dziani faceci, którzy no po prostu płacą pieniądze i gadają sobie z ładnymi dziewczynami. Problem jest taki, że z powodu, nie wiem też jak to powiedzieć, no ale są też tacy, którzy ze względu na pewne zaburzenia w sferze interakcji z innymi, no nie widzą różnicy między prawdziwym związkiem, a wyznawaniem miłości na kamerce za, powiedzmy, ten żeton. No i Alice ma kilku takich stałych donatorów, których spotykamy. Jeden z nich, nie pamiętam pseudonimu niestety, nazwijmy go Turbinator Masakrator, będzie wyznawał jej miłość, pojawi się też drugi, no ale pewnego razu ta pnąca się w tym rankingu młoda performerka zauważy coś dziwnego. Otóż ktoś, kto wygląda jak ona, mówi jak ona, zachowuje się jak ona, przejmie jej konto i przejmie kamerkę, co będzie miało daleko, daleko idące konsekwencje.
A jeszcze wcześniej dowiadujemy się, że panie pracujące przed kamerkami, one potrafią być wredne i potrafią się nie lubić. Otóż jedna z pań przedstawia swoim oglądającym taką oto propozycję: jeśli Lola spadnie w rankingu tam o 10 punktów, to ona pokaże to, co ma do pokazania, no i Loli spada. Znowu znajduje się w drugiej pięćdziesiątce, ale ponieważ spadła tylko o 9, a nie o 10 miejsc, no to pani, która miała pokazać, no tym razem nie pokazuje. No, to a propos pewnej poetyki tego filmu, ale zgadza się, w pewnym momencie atmosfera się zagęszcza, bo rzeczywiście mamy do czynienia, my jak my, ale już zdecydowanie bohaterka, obserwuje z pewnym zdziwieniem. Na początku podejrzewa, że te obrazy, które ogląda, czyli samą siebie na tym swoim kanale, na który się w dodatku nie może dostać, bo jest, staje się on zablokowany, dla niej przynajmniej. Na początku ma podejrzenia, że to są jakieś filmy nagrane wcześniej, które są odtwarzane, ale się okazuje, że niekoniecznie tak jest. No i tu się zaczyna robić no, interesująco, może tak.
Albo nawet i dziwnie, dlatego że ten film się ogląda dobrze, nie chodzi tu jedynie o procent golizny w czasie ekranowym, ale też, że do pewnego momentu mało sens i tak jak wiele produkcji amerykańskich, po prostu to się dobrze ogląda, nie boli to. A potem się robi dziwnie i muszę powiedzieć, że nie do końca rozumiem, co się tam stało, kim był ten mimik lub ten sobowtór, który jej odebrał konto, dlaczego zrobiła to, co zrobiła i o co w ogóle tam chodziło. Ale jeszcze dziwniejszy jest fakt, że tak jak powiedziałem, wszystko zostało rzekomo oparte na prawdziwych wydarzeniach z życia scenarzystki Izzy Mazej, która również przez coś podobnego przeszła, chociaż chyba tam miało to miejsce bez tych wątków paranormalno-magicznych. W każdym bądź razie w pewnym momencie to przestajemy chyba rozumieć, co w tym filmie chodzi.
Znaczy sam już właściwie, znaczy ja mam podejrzenie, rzeczywiście racja jest co do tego, że trudno wyostrzyć to, co tam widzimy. Wyostrzyć w sensie takim, żeby powiedzieć, tak na pewno było. Otóż rzeczywiście w pewnym momencie musimy zacząć domyślać się, co się dzieje. Czy to jest rzeczywiście wątek taki paranormalny, nie wiem, szatan zstąpił albo jakiś jego wysłannik, w tym wypadku wysłanniczka. W dodatku jeszcze główna bohaterka próbuje sobie z tą sytuacją poradzić w sposób zupełnie niemagiczny, tylko wykorzystując technologię właśnie logowania, nielogowania, cudowania. Ona nawet w pewnym momencie zaczyna rozmawiać z tym czymś, co tam jest, występuje zamiast niej. Rozmawiać, a później nawet dochodzi do tego, że się pokazują razem, to taki specyficzny sposób ustawienia kamerki, telewizora, w taki sposób, żeby obie panie są widoczne w pewnym momencie na ekranie. I no i w tym momencie to już naprawdę, mówiąc szczerze, chyba nie wiem, o co chodzi.
Tak, ja też przestałem, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany i może czuje się na siłach powiedzieć, co się tam naprawdę wydarzyło z Lolą,
to my bardzo chętnie, tak.
To polecamy w komentarzach, zostawcie tam jakieś wskazówki lub swoje interpretacje. Ale kolejny film, Marku, Take Back the Night z roku 2021 lub 2022. Daty są różne, jeżeli chodzi o publikację. No i poznajemy w nim amerykańską artystkę imieniem Jane, która na wystawie swoich dzieł, no nie oszukujmy się, daje nieco w palnik. I choć w ogóle.
Daje we wszystko, mówiąc, ale muszę w palnik.
Muszę ci powiedzieć, że jak tam widzimy, ile ona, mówiąc brzydko, wypiła w czasie tego wernisażu, to ja jestem pełen podziwu, naprawdę. Bo Polaka to by zmogło, przeorało i by chyba umarł. A ona nie dość, że się trzymała na nogach, to jeszcze wyprowadziła jednego z gości na zewnątrz. Nie mogła się dostać do budynku, w którym ten wernisaż się odbywał i na dziedzińcu została zaatakowana przez demona. Tajemnicze monstrum, które wyszło z kosza. No i tutaj się rodzi problem, bo kobieta zgłasza się na policję, trafia do szpitala, ale brak dowodów na istnienie agresora. Koniec końców wybucha skandal, bo opinia publiczna po czasie zaczyna jej sugerować, że no tak jak stary mincel w lalce, że ona wywołuje skandal, żeby zrobić wokół siebie szum i sprzedać więcej swoich dzieł. Ona pomimo wszystko jest pewna, że to, co się wydarzyło, miało charakter nadprzyrodzony, no i było przede wszystkim prawdą. No i dyskusja przenosi się do internetu. I to właśnie dlatego ten film trafił do naszego zestawienia. Bo o dziwo okazuje się, że znajduje się więcej osób, które coś podobnego przeżyły. Niestety pojawia się też hejt.
No tak, i mamy nawet takie sceny w filmie, gdzie te okienka internetowe, w których ludzie pokazują ślady po tym czymś, co zaatakowało, mówią o tym, to nagle mamy tak rozmnożone na ekranie, tych okienek jest bardzo dużo i widzimy, dzięki temu zabiegowi, bardzo prostemu, widzimy skalę zjawiska, o którym ci ludzie rozmawiają, skalę zjawiska, które przeżyła bohaterka filmu, ale tak jak powiedziałeś, no, internet to jest takie wspaniałe, albo okrutne, albo głupie miejsce, w którym choćbyście Państwo mówili prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, to zawsze się znajdą ludzie, którzy są mądrzejsi od Was i wiedzą lepiej i pół biedy, że jeśli mają ochotę dyskutować, to ja jestem jak najbardziej za i w ogóle obiema rękami się podpisuję. Natomiast to niestety tak nie wygląda najczęściej w internecie, bo w internecie przychodzi gość i mówi, ja to wiem lepiej, wypierniczać, to w najlepszym wypadku, i w ogóle nie będziemy dyskutować, bo ja po prostu wiem lepiej, a wy jesteście głupcami, wariatami, foliarzami, no to sobie Państwo wstawcie dowolne wyzwisko, te i tak były łagodne. I z czymś takim bardzo podobnym, znowu istota hejtu, istota tego, że jak się na kogoś zagnie parol, ludzie postanowią jechać po kimś, no to oni po prostu jadą i tego właściwie nie można zatrzymać, a w dodatku to ma też taki destrukcyjny charakter i to zarówno destrukcyjny w odniesieniu do osoby, która jest hejtowana, jak i do całego postrzegania wydarzeń, bo to też ma w tym wypadku znaczenie. Te wydarzenia właściwie w ten sposób są w jakimś tam, jakoś tam kwestionowane po prostu, no to, że to po prostu bzdury, bzdury i jeszcze raz bzdury.
Jeżeli się zagłębimy w komentarze, to okaże się, że film, chociaż traktuje o demonie, ma głębokie przesłanie symboliczne. Rzeczywiście. Odwołuje się do zjawiska victim shaming, czyli publicznych ataków na ofiary przestępstw seksualnych. Po tym, jak te ujawniają swoje przeżycia, spotykają się one wtedy z różnego rodzaju zarzutami. Obecnie w Polsce victim shaming pojawia się w kontekście dyskusji o skandalach z udziałem kleru. No i właśnie bywa przez przedstawicieli kleru, niektórych oczywiście, uprawiany. No ale jak to bywa z filmami, które chcą nam powiedzieć coś ważnego przez pryzmat historii z dreszczykiem, to i tutaj sukces bywa połowiczny, no, właściwie jest połowiczny. No nie jest to arcydzieło, nie oszukujmy się, ale nie jest to coś bardzo złego, bo oprócz tych dygresji różnych pojawia się wątek paranormalny i próba odpowiedzenia na pytanie, czy wszechobecne smartfony i te live'y pomogłyby osobie, która jest atakowana przez zjawisko czy byt nie z tego świata. Czyli nawet jeżeli mówi prawdę, to konfrontujemy się z czymś, co nie jest fizyczne, nie jest widoczne. Jakież to jest prawdziwe na tle tych wszystkich historii, które napływają do nieznanego świata i do Radia Paranormalium. Czyli to, co znajdujemy w tak zwanej rzeczywistości niejawnej, no nie zawsze jest do uchwycenia, no nie tylko przez nasze zmysły, ale i przez przede wszystkim sprzęt nagrywający. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego filmu. On nie jest zły, natomiast jak mówię, nie jest to też cudo. Przede wszystkim skupia się na bohaterce, która ma bardzo, bardzo współczesny problem.
Ale jest jeszcze jeden element tego, o czym powiedziałeś, bo dzisiaj żyjemy w czasach, w których nawet zrobienie zdjęcia jakiemuś zjawisku, zrobienie filmiku, to właściwie nie jest żaden dowód. To może być poszlaka, ale dzisiaj, jeśli zajrzycie Państwo do internetu i posiedzicie tam odpowiednio długo, natkniecie się na filmy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Powstają dzięki algorytmom, powstają dzięki sztucznej inteligencji. Dzisiaj naprawdę no, oglądacie często na Facebooku reklamy programów, aplikacji, które mogą przerobić wam stare zdjęcia, nie tylko na zdjęcia kolorowe, ale też takie, które mrugają oczami, jak te zdjęcia z Harry'ego Pottera w czasopismach. Nagle oglądacie znanego polityka śpiewającego durną piosenkę. To wszystko jest nieprawdziwe, ale wygląda coraz lepiej w sensie technicznym. Więc nie zdziwcie się Państwo, jeśli za, nie wiem, za rok, może za dwa, może już teraz, obejrzycie Państwo filmik z sobą w roli głównej, na którym robicie Państwo rzeczy, których nigdy w życiu byście Państwo nie zrobili, ale to na filmiku widać. I tak naprawdę wy oraz osoby, które brały udział przy robieniu tego filmu, wykonywaniu go, wiedzą, że jest nieprawdziwy, a cała reszta, na cała reszta dostała obraz, dostała dźwięk i widzi, że robicie coś niefajnego albo tak dalej. I co? I komu uwierzą? No obraz mówi bardzo głośno, czasami więcej niż 1000 słów. No i oto dowód dostali ludzie, więc żyjemy w czasach, w których te obrazy, które widzimy, nie są żadnym dowodem. Jeśli nawet państwo sfotografujecie, nagracie potwora, który wypełza z jakiegoś śmietnika, pojemnika i tak dalej, to żaden dowód nie będzie. Tu takiej sytuacji do końca nie ma, ale stykamy się w tym filmie ze zjawiskiem, że policja nie wierzy, ma inne... Nikt tam nikomu nie wierzy, a jak już uwierzy, to... No to też jest problem, no nieważne, bo bym się wygadał za mocno.
Tak, ale podobnie było w przypadku wszystkich filmów nagranych przez amerykańskie siły powietrzne albo siły powietrzne marynarki wojennej przedstawiających UFO. Okazuje się, że nagle siły światowego mocarstwa nagrały niezidentyfikowane obiekty i nie dość, że te filmy są takiej jakiejś kiepskiej jakości, to koniec końców, pomimo dziesiątków ekspertów, milionów analityków, no nikt nie wie, co to jest do tej pory, nikt nie wie, co to jest, wszyscy dywagują i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa, jeżeli myślicie, że deepfake jest wytłumaczeniem w filmie Cam, o którym mówiliśmy, i że ta Alison, czy jak ona się tam nazywa, czy Alice, w każdym bądź razie Lola, pada ofiarą właśnie deepfake'a, to nie jest tak, czekamy na wasze sugestie. No cóż, Marku, przerobiliśmy taki mały wstęp do filmów o internecie. Są też filmy, które traktują, powiedzmy, o tych mediach bardziej tradycyjnych, jak na przykład radio, jak telewizja, w nieco innym kontekście, ale do nich wrócimy, do tego, że trzeba się nad nimi pochylić szerzej, głębiej je zanalizować, ale przyjdzie taki odcinek, w którym poddamy te produkcje związane z internetem głębszej analizie, bo dlaczego mnie to interesuje? Dlatego, że jak powiedziałem na początku, no, w oparciu o pewne nowe zjawiska można napisać naprawdę nowe, ciekawe scenariusze. Niekiedy się to udaje, niekiedy się to nie udaje, no ale to pokazuje, że ta tkanka do tworzenia nowych opowieści z dreszczykiem cały czas się regeneruje, cały czas się tworzy i pewnie będziemy świadkami jeszcze niejednych wariacji związanych z mediami w przyszłości, jeżeli idzie o gatunki filmowe, o których filmotekarium mówimy.
Tak, powiemy sobie z czasem o internecie, o jego roli przy filmach grozy, ale w przyszłym tygodniu proponuję, żebyśmy się zajęli, no tak sobie to ukułem, fantastycznymi mordercami. To myślę jest dobry temat i kilka filmów, jak wiesz, znajdziemy na ten temat.
Tak, i nie będą to filmy stare, nie będzie to tam żaden staroć. Postaramy się wam zaserwować kilka nowości oraz kilka starszych nowości. Ale jeszcze przyszła mi do głowy, Marku, jeszcze jedna rzecz, chociaż filmotekarium nie zajmujemy się na razie serialami, bo nasz plan jest taki, że będziemy się serialami zajmować może w tej przerwie wakacyjnej, to jest taka w miarę nowość na Netflixie, nazywa się Red Rose. To jest serial 8-odcinkowy produkcji brytyjskiej, on jest osadzony głęboko w internecie i to jest coś, co ma sens. Paradoksalnie, pomimo bardzo tajemniczych pierwszych odcinków, które nam sugerują, że to bardziej dryfuje w stronę horroru, koniec końców mamy bardzo technologiczne wyjaśnienie. Jeżeli ktoś by chciał sobie ten problem zgłębić, o którym dzisiaj mówiliśmy, to Red Rose jest dobrym przykładem pokazującym, że można pewne wątki sklecić, można połączyć wątki paranormalne z tymi powiedzmy technologicznymi, chociaż oczywiście wyjaśnienia, a nie powiem wam, jakie będą wyjaśnienia, bo wam popsuję całą zabawę. Także Red Rose jako serial, bo jak mówię, filmotekarium o serialach na razie przynajmniej staramy się nie mówić, jest taką pracą domową dla tych, którzy chcą zagłębić się w świat tajemnic internetu. Już nie wiedziałem, jak to skończyć. Dobrze, do zobaczenia za tydzień w odcinku o paranormalnych, nie paranormalnych, tak z przyzwyczajenia powiedziałem, fantastycznych mordercach.
A ja tylko jeszcze dodam, że w dodatku, tak jak Piotr powiedział, to wszystko się ze sobą miesza we współczesnej kulturze, bo przynajmniej jeden z tych filmów będzie mówił o fantastycznych mordercach, ale trochę o internecie i jego roli w tym wszystkim. No to myślę, że już Państwa zachęciliśmy. Pięknie Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.